List do Rzymian, 8 rozdział od 1 wersetu. Rzymian 8:1. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Z góry powiem, że dzisiaj będzie trochę inaczej. Rzadko, albo może nigdy nie robiłem tego w Toruniu, ale od jakiegoś czasu mam pragnienie mówić wam kazanie, które nie jest moje. W życiu, jeśli jesteś w Panu już jakiś czas, to wiesz, że trafisz na pewne kazania, które nie da się zapomnieć. Mam dzisiaj słowo. To jest kazanie, które słyszałem wiele, wiele lat temu i nie ma sposobu, żeby to głosić po swojemu, bo to jest specyficzne kazanie. A więc jestem zmuszony, bo nie mam takiej pamięci, jestem zmuszony do czytania kazania. Nie lubię tego robić, ale myślę, że mam nadzieję, że to będzie dla was błogosławieństwem. Apostoł Paweł w 7 rozdziale tego listu walczy z grzechem wewnętrznym i jednocześnie cieszy się całkowitym usprawiedliwieniem. On mówi w 7 rozdziale: tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu. A w 8 rozdziale mówi: teraz żadnego potępienia nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że wierzący mogą być w stanie konfliktu, a jednocześnie nie być w stanie potępienia. Kiedy konflikt jest najgorętszy, wierzący nadal jest usprawiedliwiony. Kiedy prawdziwy wierzący musi używać wszelkich sił, żeby stać, nie cofać się, i kiedy nie może zrobić żadnego kroku bez walki, to nadal jest on bezpieczny w rękach pasterza. Kiedy zbawiony człowiek w udręce ducha z powodu siły pokusy musi wołać: nędzny ja człowiek, to ten sam człowiek może położyć rękę na Słowie Bożym i powiedzieć: a jednak nie ma żadnego potępienia dla mnie, ponieważ jestem w Jezusie Chrystusie. To doświadczenie podziwia te właśnie osoby, które są jego uczestnikami. Wśród wszelkiego czuwania i walki, pomimo i strachu i drżenia, nadal mówią: raduję się w Panu nawet teraz, ponieważ nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Taki to wielki i miłosierny zamysł Ewangelii, żeby dać poznać wybranym grzesznikom, którzy są winni i zostali potępieni przez święte prawo Boże i wydani w ręce sprawiedliwości, która ma obowiązek wykonać wyrok potępienia, żeby dać im poznać, jak zostali przebaczeni i usprawiedliwieni. Grzesznik nie może się cieszyć, dopóki nie ma jakiegoś dowodu swojego przebaczenia i tego, że został zaakceptowany w oczach świętego Boga. Jedynie Ewangelia w mocy Ducha Świętego mówi mu o jego przebaczeniu i usprawiedliwieniu. W ten sposób ma pokój z Bogiem i z własnym sumieniem. Ta pewność musi być potwierdzona ciągle i ciągle, non-stop, ponieważ wydaje się, że wybrani grzesznicy z powodu wewnętrznej walki i okoliczności zewnętrznych ciągle wątpią w swoje nieuniewinnienie. Groza potępienia jest nie do opisania, gdy rozumiemy, co oznacza. Gdy to rozumiemy, dobra, postaram się, siostro. Macie czas dzisiaj? Zapomniałem powiedzieć, że między innymi mówię to, bo to jest kazanie z języka angielskiego, jest, skoro nie każdy zna angielski, to postanowiłem mówić to do was po mojemu, po polsku. Groza potępienia jest nie do opisania, gdy rozumiemy, co oznacza. Gdy to rozumiemy, wraz z Dawidem błagamy, nie stawiaj przed sądem swojego sługi. Słowo potępienie w naszym kontekście oznacza decyzja wynikająca z dochodzenia, a teraz oczekuje się wyrok. To jest wyrok wydany z powodu win kogoś wynikający z uczciwego dochodzenia. Potępienie więc jest wyrokiem wiecznej kary dla tych, w których prawo prowadziło dochodzenie i uznało ich za winni. Potępienie wynikające z tego prawa jest wyrokiem, które dokonuje Boża sprawiedliwość. Dochodzenie, które powoduje potępienie, sprawi, że winni będą wiecznie oddaleni od Boga tymi słowy: idźcie ode mnie, przeklęci. Ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów. Potępienie oznacza oddalenie, czyli utratę Bożej dobroci, obecności i chwały. Oznacza oddalenie od odkupiciela, który był lekceważony, wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Potępienie oznacza oddalenie od Ducha Świętego. Potępienie oznacza nie widzieć już oblicza Boga. Odcięty bez żadnej nadziei lub możliwości zbawienia na wieki wieków. Potępienie oznacza wrzucenie w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Potępienie oznacza wrzucenie w wielki otchłań ciemności. Potępienie oznacza wieczne towarzystwo z diabłem i jego aniołami. Jak wielka udręka zostać skazana na wieczne towarzystwo z grzechem i hańbą. Potępienie oznacza, że Boże prawo jest przeciwko mnie. Potępienie to obciążający wyrok prawa. Nadejdzie dzień sądu, ponieważ wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat. Objawi się w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii. Nadejdzie dzień pełnego i ostatecznego wyroku, który wyda ze swego tronu sędzia w obecności całego świata. Zostanie wydany wyrok i sprawiedliwość umieści ludzi w ich miejsce na wieczność. Ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie, gdyż jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Jak widać, nie czytam wersetu z Biblii, bo kazanie zawiera mnóstwo cytatów. Może niektóre z nich będziecie poznawać. Ale teraz proszę was, abyście używali swojej wyobraźni, bo przejdziemy teraz do najwyższego sądu w niebie. Dziś to ostatni dzień posiedzenia sądu. Nadszedł ostateczny sąd. Wchodząc do wielkiej izby, widzimy, że siedzi jeden, za ławą sędziowską jako sędzia. On nie może nie wiedzieć, co jest słuszne, a więc nie może czynić nic innego niż to, co sprawiedliwe. Nazywa się El Shaddai. To jest wszechmocny Bóg z Księgi Rodzajów, 17 rozdział. Jest dwóch prokuratorów, Pan Prawo i Pan Sprawiedliwość. Obaj wyglądają na bardzo surowych i poważnych. Jest adwokat obrony, który się nazywa Pan Orędownik. On właśnie będzie bronił sprawy wielkiej rzeszy oskarżonych. Pan Orędownik będzie błagał sędziego El Shaddai. Wygląda na bardzo pewnego siebie. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. Powiedziano mi, że dobrowolnie towarzyszy zawsze tą rzeszę oskarżonych, by pomóc i pocieszać ich w tym dniu. Powiedziano mi, że on zawsze był przy nich na krętach, ścieżkach, aż do tego dnia sądu, gdy oni się zgłaszają nawet, powita ich ciepło. Muszę też powiedzieć, że on ma straszne blizny na obu rękach i na brwiach. Ale nie możemy już zwlekać, ponieważ wkrótce odbędzie się posiedzenie sądu. Głównym świadkiem prokuratora jest Lucyfer, inaczej zwany Wielki Smok, wąż starodawny, diabeł i czasami zwany szatan. On jest oskarżycielem oskarżonych, których pan orędownik nie wstydzi się nazywać swoimi braćmi. Lucyfer oskarża braci pana orędownika przez tysiące lat i robi to dzień i noc przed samym El Shaddai. Brak czasu przedstawić wam wszystkich oskarżonych, jak wielka to jest rzesza. Widzę kobietę pięknie ubraną w purpurę. Ciągle mówi, on otworzy moje serce nad rzeką. Czuję smród brudnego człowieka, który też ma blizny na obu rękach, podobnie do pana orędownika. Powtarza nieustannie, jaki to cud, że mnie zbawił. Powiedział do mnie, kiedy wisiałem na krzyżu obok niego, dziś będziesz ze mną w raju. Jest taki niski pan, który wciąż mówi o kimś podobnym do pana orędownika, lecz bez blizn. I ja kazał go zejść z drzewa i przyszedł do jego domu. Są tam były prostytutki. Jedna z nich ciągle świadczy, złapano mnie na gorącym uczynku cudzołóstwa przez przywódców mojej religii. Wzięli mnie i rzucili mnie u jego stóp. Chcieli mnie ukamienować, ale on schylił się przy mnie i powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy w nią rzuci kamieniem. Potem pisał po ziemi i zapytał, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Powiedziałem, nikt, Panie, odpowiedział, ja też nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. W jaki sposób pan orędownik będzie obronił ich wszystkich, nie wiem, ale musimy już być cicho, bo właśnie zaczyna się rozprawa sądowa. Pan Gabriel woła, uwaga, uwaga, rozpoczyna się posiedzenie najwyższego sądu w niebie. Oto przewodniczy, czcigodny sędzia El Shaddai. Sędzia El Shaddai przemawia, Pan jest prawo i Pan jest sprawiedliwość. Możecie wzywać pierwszego świadka. Pan prawo staje i wzywa Lucyfera jako świadka. Panie Lucyferze, czy pan zna tych oskarżonych? Lucyfer odpowiada, znam każdego z nich bardzo dobrze. Byłem w ich domach, byłem w ich samochodach, byłem w ich knajpach. Tak, znam ich doskonale. Zresztą kiedyś byliśmy przyjaciółmi. Pracowaliśmy razem. Postępowali według moich rozkazów. pałali się w swoich pożądliwościach, spełniali każdą zachciankę ciała i umysłu. O tak, są tak winni jak ja. I zarówno z natury, jak i z czynów są dziećmi gniewu, zasługują na gniew. Pan prawo mówi, nie mam więcej pytań, panie sędzio. El Shaddai wraca się do pana orędownika. Mój synu, czy masz pytanie do tego świadka? Czy sędzia powiedział mój synu? Pan orędownik odpowiada, tak, mój ojcze. Czy on powiedział mój ojcze do sędziego? Pan orędownik pyta Lucyfera, czy to nieprawda, że jesteś buntownikiem i zwyrodniałym kłamcą? I że, czy to nieprawda, że sam spróbowałeś zabić sędziego tej rozprawy, El Shaddai, jego syna? Czy to nieprawda, że zostałeś wyrzucony z nieba wraz z rzeszą aniołów za bunt? Lucyfer odpowiada, no tak, chciałem wstąpić do nieba i wywyższyć swój tron nad gwiazdami Boga. Chciałem być jak najwyższy. Mi by się udało, gdyby El Shaddai nie był suwerenny. Przecież nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu, co czynisz. Zostałem strącony aż do piekła, do krańców dołu. Pan orędownik pyta, panie Lucyferze, czy to nieprawda, że sam zostałeś osądzony i skazany za zdradę? I czy to nieprawda, że już zostałeś skazany do wiecznego piekła? Odpowiada Lucyfer, to prawda, jeśli El Shaddai i jego syn kiedy zasłabną, ja wrócę. Pan orędownik mówi, Lucyferze, zeznałeś, że znałeś wszystkich oskarżonych. Ale czy to nieprawda, że coś się im wydarzyło i że od tego czasu, kiedy spotykaliście się, czuli się źle? Czy to nieprawda, że już nie chcieli pójść tam, gdzie ty chodziłeś i robić tego, co ty robiłeś? Czy to nieprawda, że już mieli dość twojego towarzystwa? Pan Lucyfer odpowiada, no tak i wiem dlaczego. Bo Duch Najwyższego wstąpił w mocy dającej życie i zrobił zamęt mi w głowie. Ten sam Duch bezprawnie zmusił mnie do odejścia. Już nie pragnęli tego, co kiedyś. Nawet włożył coś w nich zwane łaską. I ta łaska pouczała ich, aby wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Pan orędownik zbliża się gwałtownie do świadka, mając oczy jak płomień ognia i mówi, ty, Lucyferze, ciągle, dzień i noc, oskarżasz moich braci. Czy on powiedział moich braci? Ale czy to nieprawda, że nie masz najmniejszego dowodu przeciwko nim? Dobrze wiesz, że wykonano dochodzenie przez wiarygodne źródło i że nie znaleziono niczego, by ich potępić. Na ich rachunku nie tylko nie ma żadnego grzechu, ale okazuje się, że na rachunku każdego z nich została przypisana dodatnia sprawiedliwość. I czy to nieprawda, że został wydany nakaz przeszukania przez samego El Shaddai i dokonany przez Pana Prawo i Pana Sprawiedliwość? Czy to nieprawda, że pilnie szukali grzechów oskarżonych i nie znaleźli ani jednego? Szukali na ziemi, w niebie, nawet w piekle, ale nic nie mogli znaleźć. Lucyfer zawołał, szukaj jeszcze raz, na pewno doszło do jakiegoś fałszerstwa. Byłem z nimi przy ich buncie. Promowałem i zachęcałem ich w najbardziej niegodziwych grzechach. Wiem, że są winni najgorszych grzechów. Pan orędownik mówi, mam jeszcze jedno pytanie, Lucyferze. skąd masz tę bliznę na głowie? Wydaje mi się, że twoja głowa została kiedyś zmiażdżona. Nagle Lucyferowi brakuje słów. El Shaddai przywoła Gabriela, by pomógł słabemu Lucyferowi zejść. El Shaddai zwraca się do prokuratorów. Proszę wyzwać kolejnego świadka. Teraz coś dziwnego się dzieje. Pan Sprawiedliwość wzywa Pana Prawo na świadka. Pan Sprawiedliwość zaczyna mówić. Panie Prawo, czy to nieprawda, że wymagasz doskonałego i bezgrzesznego posłuszeństwa w myślach, słowach i czynach? I czy to nieprawda, że grzech jest przekroczeniem Twoich wymagań? I czy to nieprawda, że ci wszyscy oskarżeni zgrzeszyli i są pozbawieni chwały El Shaddai? I że są wszyscy bez wyjątku godni potępienia? Pan Prawo odpowiada, tak, Panie Sprawiedliwość. I z tym zgodzi się nawet czcigodny El Shaddai. Oskarżeni nie tylko nie mogli wykazać doskonałej sprawiedliwości, ale w najlepszym przypadku ich sprawiedliwości są jak szata splugawiona. I mam listę 14 oskarżeń. Wśród nich nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami. Jad brzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Zniszczenie i nędz na ich drogach. Drogi pokoju nie poznali. I nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Pan Prawo mówi dalej. Mówię nie tylko jako władza, ale jako powołanego przez samego El Shaddai. Jest jasne, że wszyscy oskarżeni zgrzeszyli i są przestępcami. A więc są godni potępienia. Nie mogę i nie będę darował żadnego grzechu. Pan Sprawiedliwość pyta, czy chcesz powiedzieć, że oskarżeni umyślnie przekraczali prawo? Pan Prawo odpowiada, jak najbardziej, ponieważ poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i znaćmiło się ich bezrozumne serce. Pan Sprawiedliwość pyta, Panie Prawo, czego żądasz od tego sądu? Żądam, żeby każdy z nich zatkał usta i przyznał się do winy przed El Shaddai. Ich uczynki w żaden sposób ich nie usprawiedliwiają. Ich łzy nie mogą mnie usatysfakcjonować, ani ich poprawa na przyszłość. Powiedziałam im, zrób albo umrzecie. Są przeklęci, bo nie wytrwali w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z potępieniem, a oczekuje się wyrok. Pan Sprawiedliwość mówi, wysoki sędzio, nie mam więcej pytań na tego świadka. El Shaddai zwraca się do pana orędownika. Mój synu, czy masz pytanie do tego świadka? Czemu sędzia ciągle mówi do pana orędownika, mój synu? Tak, mój ojcze. I orędownik ciągle mówi, mój ojciec do sędziego. Czy mamy do czynienia ze świętym spiskiem w najwyższym sądzie w niebie? Pan orędownik mówi dalej, panie prawo, nigdy nie potrafiłeś przemienić oskarżonych, prawda? Czy to nieprawda, że nie mogłeś, bo byłeś słaby? z powodu ciała oskarżonych. Wiem, że to nie Twoja wina, Panie Prawo, byłeś w ich sumieniu i byli świadomi Twoich prawych zasad. Zrób to i będzie nagroda. Zrób tamto i będzie kara. Wszyscy wiemy, co powiedziałeś. Wiemy, że każde wymaganie musi być spełnione. Oskarżony musi wykazać doskonałą sprawiedliwość. Jeśli nie, dusza, która grzeszy, ona umrze. Natomiast załóżmy, że jakieś nieskończenie doskonałe i aktywne posłuszeństwo zostało zapłacone na rzecz grzeszników. I wszystkie Twoje święte wymagania zostały wywyższone i sławne. Czy wtedy byłbyś usatysfakcjonowany, Panie Prawo? Odpowiada Pan Prawo, jak najbardziej. Gdyby się znalazło jakieś aktywne posłuszeństwo wobec prawa, takie przestrzeganie i wykonanie tego prawa, ktoś, kto mógłby spełnić wszystkie moje wymagania co do oskarżonych, byłbym usatysfakcjonowany. Pan orędownik pyta, Panie Prawo, czy coś ci mówi wyraz Pan upatrzy? Pan Prawo odpowiada, tak, kojarzę. To właśnie gdy Abraham miał złożyć Izaaka na ofierze, Pan sobie opatrzył barana. Pan orędownik pyta ponownie, czy jesteś świadomy czegoś innego, co El Shaddai upatrzył na rzecz oskarżonych? Tak, wiem. Wiem, że co było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Pan orędownik pyta, a gdzie Bóg posłał swego Syna? Pan Prawo odpowiada, Panie orędowniku, Bóg posłał swego Syna na ziemię, do Betlejem, by się narodził z kobiety. Jego Syn narodził się, żył i umarł. El Shaddai zesłał swego Syna do grobu, potem go przywołał do swojej prawicy, że teraz podobno stawię się za tymi, za których umarł. A dlaczego posłał swego Syna, by umarł, Panie Prawo? By wyrastał pod moją władzą, by przestrzegał każdej joty i każdej kreski, a potem, że potępił grzech, żeby zakończył grzech i zgładził go. Pan orędownik mówi, a więc Syn Boży nie przyszedł jako sędzia, ale jako Zbawiciel. Czy to prawda? Nie przyszedł wyszpiegować grzechów oskarżonych, ale żeby wybawić oskarżonych z niewoli i potępienia grzechu. Czy to prawda, Panie Prawo? Pan Prawo odpowiada, o tak, po to przyszedł. Jest on przyjacielem grzeszników i celników. Pan orędownik pyta, odnośnie celu jego przyjścia, czy powiesz nam, jak ten wybawca ma na imię? Pan Prawo mówi, owszem, nazwą go imieniem Jezus, bo on zbawi swój lud od jego grzechów. Pan orędownik mówi, Panie Prawo, już zeznałeś, że grzech jest przekroczeniem prawa, prawda? Tak, to prawda. A więc oskarżeni są przestępcami i nie wykazali tego, czego wymagasz, czyli doskonałej sprawiedliwości, prawda? Tak, to prawda, nie wykazali doskonałej sprawiedliwości. Pan orędownik mówi, a wracając do zesłania swego Syna przez Boga, by zrobił tego, czego ty nie mogłeś i z powodu ciała. Czy to nie prawda, że przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi? Panie orędowniku, Pan Sprawiedliwość i ja właśnie rozmawialiśmy o tym przed rozprawą. Okazuje się, że jest liczba, której nikt nie może zliczyć. Z każdego rodu, języka i narodu, których rachunki wykazują dodatnią sprawiedliwość. Zwłaszcza sprawiedliwość samego Syna Bożego, która została im poczytana. Powiedziano mi, że El Shaddai ma księgę, w której są spisane wszystkie imiona tych ludzi. Ta zagadkowa księga jest znana w kręgach niebiańskich jako księga życia baranka. Też powiedziano mi, że to jest starodawna księga i że imiona są tam przed założeniem świata. Pan orędownik mówi, mój ojcze, nie mam więcej pytań. Czemu o tym mówi mój ojcze? El Shaddai każe panu prawo zejść. Krąży plotka po całym sądzie, że wszystkie osoby związane z tą rozprawą są świadomi jej zakończenia, z wyjątkiem oskarżonych. Nieustannie wątpią w swoje uniewinnienie, mimo poświadczeń pana orędownika. W tym momencie pan prawo wzywa pana sprawiedliwość na świadka. Pan jest sprawiedliwość. Czego wymagasz od tych przestępców Bożego prawa i jego słusznych wymagań? Wymagam kary śmierci. Nic mnie nie potrafił satysfakcjonować świętego charakteru El Shaddai i ustanowić sprawiedliwości. Wymagam przelanej krwi za grzechy oskarżonych. Wszyscy wiemy, że ty, panie prawo, zostałeś powołany przez ten sąd i masz całą władzę na swoje wymagania. Nie schowam swego miecza, dopóki nie wykonam wyroku nad oskarżonymi. Wyrok musi zostać wykonany. Tak, jestem mściwy i pełen gniewu, ale sprawiedliwie i słusznie. Pan prawo pyta, pan jest sprawiedliwość. Czy oskarżeni mogliby coś zrobić, żeby się ocalić? Czy mogliby coś ofiarować, żeby zbawić siebie od zapłaty za grzech? Może gdyby mówili, przepraszam. A może gdyby płakali i lamentowali? Pan Sprawiedliwość odpowiada, to nie byłoby nic więcej niż otwarte przyznanie się do win, że zasługują na karę. Pan prawo pyta, pan jest sprawiedliwość. Czy to nieprawda, że w przeszłości oskarżeni byli zatrzymani przez ciebie w niewolę, bo nie mogli zapłacić okupu? Pan sprawiedliwość odpowiada, no tak, byli trzymani, ponieważ byli przestępcami twoich praw, a twoje wymagania są niezmienne i ty sam wydałeś wyrok. A więc trzymałem ich, dopóki nie została wykonana kara drugiej śmierci. Pan prawo mówi, nie mam więcej pytań. El Shaddai zwraca się do pana orędownika i pyta, mój synu, czy masz pytania dla tego świadka? Znowu mój synu mówi, tak, mój ojcze. Nie rozumiem, czego on mówi do niego, mój ojcze. Pan jest sprawiedliwość. Jestem świadomy, mówi pan orędownik, że oskarżeni nie mogli unieważnić zasłużonej kary. Ale załóżmy, że było jakieś nieskończenie skuteczne cierpienie, które podjął ktoś na rzecz grzeszników, czy byłbyś wtedy usatysfakcjonowany? Panie prawo, jak mógłbym nie być usatysfakcjonowany? Gdyby było jakiś zastępca, i gdybym wziął na siebie ich grzechy, winę i karę, ale muszę zapytać, jeśli człowiek zgrzeszy przeciw Panu, któż się za nim stawi? Wiem, że nie było nikogo na ziemi, nawet w niebie, ani wśród najwyższych aniołów, który mógł wybawić chociaż jednego grzesznika z tej udręki, a co dopiero tak wielkiej rzeszy. Myślę, że można powiedzieć, że żadne oko nie litowało się nad nimi. Pan orędownik pyta, Pan jest sprawiedliwość. Czy byłeś kiedyś zakochany? Czy to nie prawda, że widziano cię, jak całowałeś i obejmowałeś Pani pokój? I czy to nie prawda, Pan jest sprawiedliwość, że żyjesz codziennie w kompletnej zgodzie z Panią pokój, która jest życzliwa wobec oskarżonych? Pan sprawiedliwość zeznaje, tak, to jest prawda. Pan orędownik mówi dalej, Pan jest sprawiedliwość. Czy to nie prawda, że poślubiłeś Pani pokój? Czy te zaślubiny nie miało miejsca 2000 lat temu za Jerozolimą na Golgocie? Czy to nie prawda, że miłosierdzie i prawda byli świadkami tych zaślubin? Pan Sprawiedliwość odpowiada, o tak, my czworo, miłosierdzie, prawda, pokój, ja, byliśmy zakochani przez wieki. Ja i pokój spotkaliśmy się po raz pierwszy przed wiecznym stole miłości. Spotkaliśmy się ponownie w ogrodzie Eden po upadku Adama. Rozeszliśmy się na jakiś czas, trochę zniechęceni, ale spotkaliśmy się ponownie w Betlejem. Jaki to był cudowny czas, tak, to prawda. Pobraliśmy się na Golgocie, kiedy kara dla naszego pokoju była na nim. Kara dla ich pokoju była na nim. Pan orędownik pyta Pana Sprawiedliwość, od czasu tych zaślubin z Panią pokój, czy kiedykolwiek czułeś potrzebę, żeby oddalić Pani pokój? Rozwodzi się i znowu wziąć do rąk miecz sprawiedliwości? Pan prawo odpowiada, Panie orędowniku, 2000 lat temu, kiedy widziano, jak Pani pokój i ja całowaliśmy się, to był właśnie dzień naszych zaślubin. Pan czyniący pokój zapieczętował ceremonię i rzekł, wykonało się. Nigdy nie zapomnę uczucia całkowitego zadośćuczynienia, które mnie napełnił. Znikł wszelki gniew. Nie zostało nic oprócz wieczne zadośćuczynienie i sprawiedliwość. Pan orędownik pyta, Pan jest sprawiedliwość. Zeznałeś Panu prawo, że zatrzymałeś oskarżonych jako przestępców. Ale teraz, skoro prawo poślubił miłosierdzie, a Ty poślubiłeś pokój, wydaje mi się, że nie masz prawa ich zatrzymać. Panie orędowniku, to jest ciekawe, że pytasz, bo właśnie na zakończeniu moich zaślubin z Panią pokój, potem jak Pan czyniący pokój rzekł, wykonało się, usłyszeliśmy głos z nieba, podobny do głosu El Shaddai, który mówił, wybaw ich od zejścia do dołu, bo znalazłem okup. A więc wypuściłem ich wszystkich dobrowolnie, słusznie i sprawiedliwie. Pan orędownik mówi, mój ojcze, nie mam więcej pytań. El Shaddai mówi, Panie Prawo i Panie Sprawiedliwość, możecie wezwać następnego świadka. Wzywamy Pani wybraną. Ku zaskoczeniu wszystkim, wydaje się, że Pan Prawo i Pan Sprawiedliwość są bliskimi przyjaciółmi Pani wybranej. Proszę podać pełne imię i nazwisko. Nazywam się przedtem znaną i wybraną. To dziwne, ale wydaje się, że Pani wybranej przybyła ufność w tym dniu sądu. Wcześniej, kiedy jakiś anioł zapytał ją, skąd taka pewność, gdy Pan orędownik broni Twoją sprawę? Odpowiedziała, gdy z nami jest miłość, możemy mieć ufność w dniu sądu, że taki, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Doskonała miłość usuwa lęk, a ja miłuję Pana orędownika, ponieważ On pierwszy umiłował mnie. Pan prawo pyta, pani wybrana, czy to nie prawda, że już od łona matki wyszłaś mówiąc kłamstwa, że nie odcięto ci pępowiny, ani nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie natarto cię solą, ani w pieluszki nie owinięto, że żadne oko nie zlitowało się nad tobą, aby uczynić wobec ciebie jedną z tych rzeczy i okazać ci współczucie, ale porzucono cię na otwartym polu, brzydząc się tobą w dniu, kiedy się urodziłaś? Czy to nie prawda, że spędziłaś swoją młodość w Lodybarze, że roztrwoniłaś tam swój majątek, żyjąc rozpustnie, że spędziłaś dni bez liku wśród świn, jedząc to, co one? Czy to nie prawda, że byłaś poślubiona temu, który jest święty, czysty i nieskalany, a będąc w takim stanie cudzołożyłaś i poszłaś za innymi? Czy to nie prawda, że będąc na ziemi byłaś bardzo skalana strasznymi grzechami? Pani wybrana odpowiada z uśmiechem na twarzy i łzy w oczach. Tak, to wszystko jest prawda. Panie prawo. Teraz kolejna Pana sprawiedliwość, który pyta, pani wybrana, czy sama nie wyznałaś, że będąc na ziemi robiłaś to, czego nie chciałaś? I co chciałaś robić, tego nie robiłaś? I czego nienawidziłaś, to robiłaś? Pani wybrana odpowiada, Panie sprawiedliwość, to wszystko, co mówisz o mnie, gdy byłam na ziemi, jest prawdą. Ale nawet wtedy, chociaż byłam czarna, byłam piękna. Pan prawo i Pan sprawiedliwość mówią, nie mam więcej pytań. El Shaddai mówi, mój synu, czy masz pytanie dla mojej umiłowanej, przedtem znanej? Pan orędownik podchodzi do Pani wybranej. Jego słowa są pełne miłości i pokoju. Bierze ją za rękę i mówi, cała jesteś piękna, moja umiłowana. I nie ma w tobie żadnej skazy. Cieszę się, że jesteś tu ze mną, gdzie ja jestem. Modliłem się o ten dzień. Chcę, abyś wiedziała, że przeminęła twoja zima. Deszcz ustał i przeszedł. Kwiatki pokazały się i nadszedł czas śpiewania. Pan orędownik mówi dalej, moja umiłowana, Pan Lucyfer, Pan Prawo i Pan Sprawiedliwość wszyscy składali skargi przeciwko tobie, a chciałbym, żebyś na to dała odpowiedź. Wiem, że masz odpowiedź na nadzieję, która jest w tobie. Pan Prawo powiedział, że byłaś od urodzenia nieczystą, że nie odcięto ci pępowiny, ani nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, ale porzucono cię na otwartym polu. Czy masz coś do powiedzenia na te skargi? Następuje cisza w sądzie. Co odpowie pani wybrana? Zaczyna mówić, umiłowany orędownik, wszystko, co mówi Pan Prawo, jest prawdą. Z wyjątkiem tych słów, żadne oko nie zlitowało się nade mną. Był jeden umiłowany orędownik, kto przechodził obok i spojrzał na mnie. Był to czas miłości. Rozciągnął połę swojej szaty na mnie i zakrył moją nagość. Związał się ze mną przysięgą. Zawarł ze mną przymierze i stałem się Jego. Potem obmył mnie wodą, zmył ze mnie moją krew i namaścił mnie olejkiem. Następnie przyodział mnie szatą haftaną. Włożył mi buty z kosztownej skóry, opasał biszorem i okrył mnie jedwabiem. Przystroił mnie klejnotami. Włożył bransolety na moje ręce i złoty łańcuch na szyję. Włożył wisiorek na moje ciało, kolczyki w moje uszy i ozdobną koronę na moją głowę. Nie mam żadnej obrony za moją grzeszną naturę. Mogę tylko powiedzieć, że był jeden, kto mnie ukochał pomimo mojej deprawacji naturalnej i ukochał mnie wystarczająco, żeby zmienić mój stan. Pan orędownik pyta, czy ten jeden, który jest tak pełen łaski, znajduje się dzisiaj na tej sali? Pani wybrana odpowiada, o tak, znam jego głos. To ten, którego miłuje moja dusza, a za głosem innego nie pójdę. Pan orędownik pyta, proszę wskazać na swego umiłowanego Ozeasza. Pani wybrana odpowiada w wielkiej emocji, drogi orędowniku, błogosławiony adwokacie, chleb jest nieba, wodo życia, baranku Boży, to Ty nim jesteś, to Ty przyszedłeś na świat w Betlejem, żeby zrobić to, czego prawo nie mogło, to Ty przeszedłeś prawa za mnie, to Ty poszedłeś na Golgotę i wziąłeś na siebie przekleństwo. Ten sąd nigdy nie może uznać mnie za winną, bo już nie ma grzechu. Bo Ty zakończyłeś grzech. Ty oddaliłeś go tak daleko, jak wschód od zachodu. Ty jesteś tym mężem, który zaniósł mój grzech na pustynię. Ty jesteś barankiem Bożym, który zgładził wszystkie grzechy. Ty powiedziałeś, ja też nie potępiam cię. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? To Ty, Panie orędowniku, jesteś tym Chrystusem, który za mnie zmarł, więcej zmartwychwstał dla mnie. To Ty, nawet teraz, wstawiasz się za mną na tej sali. To Ty jesteś barankiem ofiarnym bez skazy. To Ty jest Arką Noego, w której każdy jest bezpieczny. To Ty jesteś tym dobrym pasterzem, który opuścił 99 i poszedł szukać zabłąkanej owcy i ją znalazłeś. Panie prawo i Panie sprawiedliwość, czy nie spełniłam wszystkich wymagań w moim odkupicielu? Pani wybrana zwraca się do Pana orędownika i mówi, Panie i Zbawicielu, proszę Cię, abyś się do mnie przyznał przed sędzią El Shaddai. Pan orędownik mówi do sędziego, Ojcze, oto ja i dzieci, które mi dałeś. I teraz El Shaddai schodzi z ławy sędziowskiej i bierze białą chusteczkę i zaczyna ocierać wszystkie łzy pani wybranej. I cała rzesza zaczyna śpiewać i będziemy śpiewać. Powstańmy, numer 36. Cudowna Boża łaska.
masz pewności zbawienia, nie wyjdź dzisiaj bez rozmowy z kimś na ten temat. Ty nie wiesz, co będzie jutro, ale dzisiaj możesz poznać tą łaskę wielką, łaskę cudowną naszego Boga i zostać uratowany od zawodu, przyjąć dar zbawienia z łaski Bożej.